Witamy w kolejnym naszym programie Unia bez tajemnic. Ewa Szyndler, dzień dobry. A w studiu w Parlamencie Europejskim nasi goście, pani europoseł Danuta Jazłowiecka z Europejskiej Partii Ludowej. Dzień dobry pani.
Dzień dobry, witam państwa.
I pani europosłanka Agnieszka Kozłowska-Rajewicz. Witam panią bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa z tej samej partii.
Tak, już nasz po raz kolejny gość naszej audycji.
Tak, ja przypomnę naszym słuchaczom, pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz w Parlamencie Europejskim zajmuje się prawami kobiet i równouprawnieniem, a także zatrudnieniem i sprawami socjalnymi. Dzisiaj, proszę państwa, porozmawiamy tak troszeczkę w kontekście migracji. W tym całym, nie wiem, czy panie się zgodzą ze mną, ale w całym takim nagromadzeniu informacji migracyjnych, w tym natężeniu problemów uchodźców, rosnących dramatów na granicach, ale także problemów poszczególnych państw unijnych i ich mieszkańców, łatwo zgubić czasami takiego pojedynczego, konkretnego człowieka, no aż ściślej rzecz ujmując, bo o tym dzisiaj porozmawiamy, kobiety czy też kobiety z dziećmi. Pani poseł Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, pani była w takim obozie. Jakie są pani obserwacje, no jakie przede wszystkim są refleksje po tym, co pani zobaczyła?
Czy to jest, na pewno wątków jest bardzo dużo. Ja byłam w dwóch ośrodkach. Jeden to jest ośrodek recepcyjny na kilkaset osób, na 600 łóżek konkretnie, który został zbudowany, znaczy przystosowane zostały były koszary wojskowe, które już były opuszczone przez wojsko. To było w ogóle wszystko w Bawarii. A drugi ośrodek to był ośrodek utajniony dla kobiet, które są ofiarami przemocy, na kilkadziesiąt osób, tam było 60 miejsc. I on, tam były również dzieci, to były dla kobiet i kobiet z dziećmi, które albo w swoich krajach pochodzenia, albo w czasie tej długiej podróży, która trwa zazwyczaj wiele tygodni, albo już w jednym z przepełnionych miejsc recepcyjnych w Europie zostały zgwałcone, albo w inny sposób zostały ofiarami przemocy seksualnej. W obu tych ośrodkach spotkałam się także z pracownikami tych ośrodków i organizacjami pozarządowymi, które na różne sposoby uczestniczą w pracy tych ośrodków. Także mam ze wszystkich stron ogląd, jak ta sytuacja wygląda. I z jednej strony mamy tłumy zdesperowanych uchodźców, którzy próbują po prostu dotrzeć do swoich miejsc docelowych. Zazwyczaj to są jakieś cele albo w Niemczech, albo w Szwecji, albo w Wielkiej Brytanii, gdzie są ich rodziny, znajomi i gdzie oni chcą się dostać. Także to była ta jedna strona medalu, a druga strona medalu to była ta armia osób, które pracują z nimi. Zazwyczaj bardzo zmęczone, ciężko pracujące i nie bardzo bogate kobiety, które pracowały w ośrodkach pomocy społecznej albo w takich organizacjach, które się specjalizują w pomocy kobietom ofiarom przemocy seksualnej, albo w organizacjach, które po prostu pomagają migrantom, bo takie też były, jedna z organizacji katolickich, z którą się spotkałam, to właśnie była taka, która pomaga migrantom. I to właśnie z tej organizacji rekrutowały się osoby, które są też celami takiego hejtu internetowego, bo to były te osoby, które przychodziły na dworzec w Bawarii, w Monachium, z tymi kartkami i plakatami Refugees Welcome. Witajcie, zaopiekujemy się wami. Pytaliśmy oczywiście o to, dlaczego one to robiły, bo bardzo wiele osób uważa, że to był jeden, że to jest jedna z przyczyn, dla których ta fala uchodźców się zwiększa, a nie zmniejsza. I one mówiły, że uważają, że to jest ich chrześcijański obowiązek, żeby przyjść, kiedy wiadomo, że przyjedzie wielki tłum, kilku tysięcy czasami osób, były też takie przypadki, raz przyjechało 12 tysięcy, naraz po prostu. I one uważały, że ten moment, kiedy oni wysiadają i są zdezorientowani, to jest ten moment, kiedy najwięcej osób może paść ofiarami oszustów różnego rodzaju. A już wiemy, że kryzys migracyjny wiąże się też z ogromnym, narosłym, po prostu jak jakaś narośl, handlem ludźmi. Jest bardzo duży przemyt ludzi, bardzo duża skala różnego rodzaju oszustw, wyłudzeń, porwań, uprowadzeń i one uważały, że jeżeli pójdą z tymi kartkami i zgarną jakąś grupę tych uchodźców, zaprowadzą ich do ośrodka recepcyjnego, to zrobią coś dobrego, że one jakby ochronią ich w tym momencie bardzo newralgicznym. Więc zupełnie miały inne motywy niż się wydaje, kiedy się patrzy na te historie w internecie, słucha się w telewizji. Nie chodziło o to, żeby, znaczy nie miały takiej intencji, żeby zapraszać uchodźców całego świata tam, tylko żeby pomóc tym, którzy już przyjeżdżają. No niemniej jednak jest ta armia ludzi, która pracuje w ośrodkach dla uchodźców, jest totalnie zmęczona w tej chwili i naprawdę brakuje i ludzi, brakuje pieniędzy. Bardzo dużo osób tam pracuje w ogóle wolontaryjnie. Wielu lekarzy, wielu specjalistów, psychologów pracuje jako wolontariusze. A to dlatego, że nawet w tak bogatym kraju jak Niemcy okazuje się, że ta skala w ogóle zjawiska, skala tej migracji jest tak duża, że oni, mimo że są naprawdę dobrze przygotowani, dobrze zorganizowani, po prostu nie dają rady obsłużyć tak wielu osób naraz.
Jest to coś, co niewątpliwie przerosło Europę. Natomiast, tak jak mówiłam na początku, jakby w tej całej wrzawie doniesień medialnych, dyskusji ideologicznych, ja mam takie wrażenie, że zupełnie inaczej myśli się o tym z perspektywy osoby, która gdzieś zna sytuację z doniesień medialnych. Natomiast my nie widzimy tego jakby twarzą w twarz. Pani miała tą okazję, żeby stanąć twarzą w twarz z tymi osobami. Co w tych twarzach widać?
Te kobiety, z którymi ja się spotkałam, znaczy no widać, że to są osoby po przejściach po prostu. One miały naprawdę bardzo trudne doświadczenia. I Niemki, które pracowały w tych ośrodkach, jedna z tych Niemek, zorganizowała dla nich w tym ośrodku, który naprawdę tam są bardzo trudne warunki. Znaczy to są po prostu żelazne prycze z materacami. Ad hoc przygotowane miejsce, żeby kilka nocy przenocować, żeby potem pójść dalej do jakichś normalnych mieszkań socjalnych, do jakiegoś innego miejsca. W każdym razie ona zorganizowała w jednym z tych ośrodków taką kawiarnię dla kobiet. Ona miała służyć tylko temu, żeby kobiety mogły się spotkać i pijąc kawę albo właśnie mając taką przerwę między różnego rodzaju zajęciami, żeby mogły z sobą porozmawiać. To miał być pierwszy krok, bo ta kawiarnia dopiero powstała, ośrodek, w którym byłam, dopiero powstał, więc to były nowe inicjatywy. I w tej kawiarni one mogły z sobą porozmawiać i trochę zrzucić tego ciężaru, który się nazbierał, bo kobiety są najbardziej trudnych sytuacjach, największej wymagają pomocy, najwięcej im się przydarzyło i najtrudniej im o tym opowiadać, bo to są często doświadczenia, które mają charakter przemocy seksualnej, więc coś bardzo intymnego, do czego my w Europie nie dojrzeliśmy, żeby otwarcie rozmawiać, bo w Europie, jeżeli chodzi o gwałty, to ocenia się, że tylko 4% tych wydarzeń jest zgłaszanych na policję, kończy się sprawami, a w tamtych kulturach myślę, że jeszcze dużo, dużo bardziej ten problem jest ukryty, więc trudno jest wydobyć w ogóle z tych kobiet te historie, to trwa, to jest proces, to jakiś czas trwa, tym bardziej, że są bariery językowe, że są bariery kulturowe. Tak jak praca w takich schroniskach dla kobiet maltretowanych jest od początku trudna, w każdym miejscu, w każdym kraju, byłam w wielu takich ośrodkach i w Polsce, i w Finlandii, i w Szwecji, tak tutaj ta trudność jest właśnie podwójna przez to, że mamy te dodatkowe bariery, ale twarze tych kobiet były no takie jak wszędzie, znaczy widać, że mają doświadczenia i widać, że też na tych twarzach było taką ulgę, że mogą być tam, gdzie są i że tam już są bezpieczne.
Czy to miejsce, ta kawiarnia pomogła im w tym, żeby właśnie znaleźć z powrotem nadzieję i
no tak, no bo one tam mogły porozmawiać.
Podzielić.
Znaczy to są, nam się wydaje, że może coś takiego jak półgodzinna rozmowa, to jest coś bardzo banalnego, ale są takie historie życiowe, kiedy półgodzinna rozmowa przy kawie, gdzie dzieci są bezpiecznie zaopiekowane w pokoju obok z zabawkami, to jest coś niezwykle rzadkiego, oczekiwanego, taka namiastka normalnego życia, o którym one marzą. I oczywiście wśród wielu krytyków fali migracyjnej, obecnego kryzysu, ludzi, którzy mówią, że to jest nasz kontynent, nasze miejsce, nasze państwa i nie ma tu miejsca dla nikogo innego. A z drugiej strony mamy te tysiące osób, które uciekają nie zawsze przed wojną. One uciekają często przed biedą albo przed taką kulturą, z którą się nie zgadzają i szukają po prostu lepszego życia dla siebie. I oczywiście wszystko to trzeba wyliczyć, na ile nas stać, na ile możemy te osoby przyjąć, ale myślę, że dopóki nie jesteśmy pewni, że już więcej nie udźwigniemy, dopóty powinniśmy tę rękę wyciągać, bo to jest cała właściwie tradycja Europy została zbudowana na otwartości i na szacunku do drugiego człowieka. I także na szacunku i poszanowaniu praw kobiet. Myślę, że stosunek w ogóle do kobiet to jest jedna z tych rzeczy, które najbardziej różnią dzisiaj, które są jakby rdzeniem napięć kulturowych dzisiaj w świecie, także w Europie. I że to będzie jeden z tych tematów, którymi się będziemy zajmować w najbliższych latach właśnie dlatego, że to będzie wyrażało, do której kultury przynależymy, do jakiego świata przynależymy i jak w ogóle myślimy o tym świecie.
Pani redaktor powiedziała, że ta sytuacja przerosła Europę. Ty, Agnieszko, powiedziałaś, że powinniśmy pomagać, dopóki nas stać. Czy nie jest też tak, że ten pierwszy moment, kiedy ta olbrzymia fala uchodźców dotarła do Europy, był bardzo nierozważnie rozegrany, że tak powiem.
Ale absolutnie.
Że nie, jednak państwa członkowskie nie usiadły i wspólnie nie wypracowały jakiegoś rozwiązania, tylko tak naprawdę to rozwiązanie mechanizmów, rozwiązanie realokacji było narzucone na państwa członkowskie.
Znaczy,
wydaje mi się, że
tak.
gdyby wszyscy usiedli do stołu i wszyscy szukali rozwiązań, to być może znaleźliby jeszcze lepsze, a dwa, byliby też twórcami tych rozwiązań, w związku z tym też łatwiej byłoby im zgodzić się na realokację, bo tak naprawdę to nie są tak olbrzymie ilości, które dotarły do Europy. Do wiele innych miejsc dociera jeszcze więcej ludzi, do mniejszych miejsc dociera więcej ludzi i sobie jednak radzą. Mnie się wydaje, że tutaj opór wielu państw członkowskich, które 160 tysięcy nie potrafią rozlokować, świadczy o tym, że właśnie że ta sytuacja przerosła Europę.
Znaczy, Europa jest kompletnie nieprzygotowana na to, co się dzieje. I nikt tego nie planował. To było właśnie o to chodzi, że to nie było zaplanowane.
Tego,
nie było to zaplanowane. Nie było tak, że nasze think tanki w ogóle nie przewidziały takiego zjawiska, że to się
będzie
działo.
Ale to jest nieprawda, Agnieszko. Myśmy to usłyszały w Kolonii, ale to jest nieprawda, dlatego że w 2012 roku Frontex informował państwa członkowskie o tym, czego się spodziewa. Nie spodziewał się aż tak dużej fali, ale informował i pokazywał, gdzie są dziury i które te dziury trzeba załatać. No. I szkoda właśnie, że wtedy państwa członkowskie nie zajęły się niepoważnie.
Możliwe, tak, możliwe, że były sygnały, które były zignorowane. Z całą pewnością ta fala migracyjna, która się pojawiła w Europie, była, znaczy jedną z przyczyn tej fali była taka bardzo emocjonalna reakcja. Pamiętam, chyba to było 2 lata temu, kiedy media całego świata obiegły takie zdjęcie dziecka, utopionego dziecka wyrzuconego na brzeg, prawda? Więc
o którym którego ojciec powiedział: Allah dał, Allah odebrał. To było okropne do zrozumienia przez naszą kulturę.
Kilka takich przypadków spowodowało, że pojawiło się takie wewnętrzne przyzwolenie, znaczy zrozumiane jako taka wola polityczna, żeby tych łodzi nie zawracać, prawda? I z miesiąca na miesiąc rosła liczba osób, które dostawały się do Europy, bo naprawdę Europa jest w skali świata jest wyspą bogactwa, szczęścia i pokoju. Świat wokół nas płonie i bardzo wielu ludzi z tych krajów widziało swoją nadzieję lepszego życia, życia bez wojny, życia w bogactwie właśnie w Europie. I to są miliony, nawet dziesiątki milionów ludzi w skali całego świata, które alternatywę dla swojego życia widzą właśnie tutaj. Jest oczywiste, że nie da się świata uszczęśliwić, ani światu pomóc poprzez przesiedlenie go do Europy. To jest w ogóle niemożliwe. Natomiast rozmowę o tym zaczynamy dopiero teraz, kiedy jesteśmy właściwie w tym wąskim gardle migracyjnym, kiedy mamy ponad milion uchodźców w Niemczech, setki tysięcy w kilku krajach europejskich, gdzie te bardzo bogate systemy pomocy społecznej nie dźwigają tego i na tle tego budzi się wiele demonów i konfliktów społecznych. Więc oczywiście, że gdyby może tak było, jak mówisz, żebyśmy wszyscy usiedli, zastanowili się w jakiej skali, w jakim stopniu, wyliczyli, ile my możemy tych ludzi przyjąć w skali Europy, które państwa co będą robiły, bo to nie chodzi o to, znaczy relokacja, o której mówisz, jest oczywiście niemożliwa, nie tylko dlatego, że wydaje się to trochę niesprawiedliwe, ale dlatego, że ci ludzie nie chcą jechać, tak, do każdego kraju Europy.
Tak,
oni
prawda.
Mają swoje bardzo sprecyzowane wyobrażenia, gdzie jest ten Eden, gdzie jest ich raj na ziemi i chcą tam jechać. I sąd niemiecki przecież wydał niedawno decyzję, wyrok w sprawie, czy można, czy nie można zmuszać kogoś do przesiedlenia się, do pojechania w inne miejsce. I się okazuje, że jeżeli ktoś ma status uchodźcy w Europie, to według prawa europejskiego nie można mu powiedzieć, teraz będziesz, człowieku, mieszkał w Polsce albo w Czechach. On ma prawo wybrać swoje miejsce w Europie według obecnego europejskiego prawa. Więc po pierwsze jest to prawnie niemożliwe. Po drugie, niekoniecznie solidarność europejska musi być realizowana poprzez fizyczne goszczenie człowieka, jego rodziny czy całej grupy osób, bo potrzeb jest bardzo wiele. Tak jak na przykład w czasie tego pobytu w Monachium zorientowałam się, że bardzo są potrzebni tłumacze. Na przykład w Monachium jest realizowany program pilotażowy, ponieważ tych tłumaczy jest stale za mało. Jest realizowany program pilotażowy, gdzie 140 tłumaczy pracuje online, są stale na stand-by'u i po prostu w razie potrzeby, to są i lekarze, i prawnicy różnych specjalności, ludzie, którzy w razie potrzeby przez Skype'a są łączeni z delikwentem i mogą tłumaczyć. Tego rodzaju pomoc może iść z każdego kraju, z każdego nawet miejsca na ziemi, można powiedzieć, niekoniecznie nawet z Europy.
No warto mieć taką świadomość jako argument w dyskusjach na temat możliwości pomocy. Teraz, proszę pani, proponuję krótką przerwę, po której wrócimy do naszej rozmowy.